Narodziny Jezusa, można by powiedzieć, są nam znane, dlatego że co roku czytamy, czytaliśmy też dzisiaj opis, który mamy w Ewangeliach, tego, co się wydarzyło przed narodzinami, co się wydarzyło w czasie, co się narodziło po narodzinach Jezusa i opowiadamy o tym sobie co roku i dobrze, bo to jest coś, co powinniśmy pamiętać. Wiemy, przyszło na świat dziecko, Dzieciątko Jezus, niektórzy dzisiaj nazywają. Tylko, że stało się to ponad 2000 lat temu. Nie stanie się to jutro. Adwent, który mieliśmy, to tak naprawdę corocznie jest jedynie symbolem nadejścia Jezusa. Może jest symbolem oczekiwaniem przyjścia Jezusa, ponownego Jego przyjścia, ale nie przyjścia po raz pierwszy, nie narodzin. Wiemy, co było później, kiedy Jezus już był starszy. Wiemy o tym z zapisu Ewangelii, jak wyglądała Jego służba, ilu ludzi uzdrowił, jak nauczał, jak też opornie przyjmowali to faryzeusze, niechętnie. W końcu do tego doszło, że zawiązali spisek polegający na tym, żeby znaleźć czas, znaleźć okoliczności, które będą mogły być wygodne do tego, żeby pojmać Jezusa, oskarżyć Go fałszywie i wymóc na Piłacie, namiestniku rzymskim, by Go skazał na ukrzyżowanie. Znalazł się przy tym jeszcze jeden z Jego własnych uczniów, Judasz, który pomógł faryzeuszom, zdradzając Jezusa. Wiemy też, że po trzech dniach Jezus zmartwychwstał. W trzech dniach, licząc dni, tak jak to Żydzi mieli sposób liczenia, bo wiemy, że od piątku do niedzieli według naszej rachuby to nie są trzy dni, ale oni uznawali część dnia za cały dzień, że Jezus zmartwychwstał. Wiemy o wniebowstąpieniu, wiemy o obietnicy powrotu Jezusa w chwale. I teraz, co nastąpiło po wstąpieniu Jezusa do nieba, po Jego powrocie do Ojca? Bo Jezus, zauważcie, że kiedy wstąpił do nieba jako człowiek, który ma ciało, który wprawdzie to ciało, jak apostoł Paweł w liście do Filipian nazwał ciałem chwalebnym, to jednak to był człowiek, który został uniesiony w obłoku, tak jak na początku Dziejów Apostolskich jest tego opis. I jak się dalej rozwija historia zbawienia, moglibyśmy zapytać. Wiemy o proroctwach, które zapowiadały zbawienie, nadejście Wybawiciela, Mesjasza, namaszczonego, sługi Jahwe, różnie to prorocy określali. Pismo zapowiadało także Jego cierpienie, śmierć, również powstanie z martwych. Ale co też Pismo mówi o tym, co się dzieje po Jego wniebowstąpieniu? No i teraz to, co mamy przed sobą w piątym rozdziale Apokalipsy, To jest ciąg dalszy. To jest ciąg dalszy. Ale patrząc na to, kiedy rozpoczęła się zapowiedź tego, że Bóg dokona odkupienia, to pierwsza ta zapowiedź znajduje się u samego zarania dziejów ludzkości. Kiedy Adam i Ewa nie posłuchali Boga, ale posłuchali węża i Bóg zapowiada, że potomstwo Ewy, czy potomek Ewy zmiażdży głowę wężowi. I tu rozpoczyna się historia zbawienia ludzi od tej zapowiedzi. Minęło, przynajmniej według kalendarza żydowskiego, około 4000 lat do chwili przyjścia na świat Mesjasza. 4000 lat od chwili zapowiedzi, że potomek zmiażdży głowę węża, do chwili, kiedy się narodził Jezus. A dziś mija kolejne 2000 od chwili, kiedy Mesjasz wstąpił do nieba. Wielu proroków zapowiadało z różnymi szczegółami to, co ma się wydarzyć. Dzisiaj wiemy, że to, co zapowiadali, wypełniło się w osobie Jezusa. Teraz w tym czwartym i piątym rozdziale, właściwie, bo ten piąty rozdział jest kontynuacją tego, co jest napisane w czwartym rozdziale objawienia. To jest... Czytamy tutaj tak, w ogóle jak zaczynamy czwarty rozdział objawienia czytać, to znajdujemy się z Janem, który, który ma wizję od Boga. I w tej wizji jest w niebie i widzi coś, co można by ogólnie nazwać salą tronową. W tej sali tronowej widzi tego, który siedział na tronie, nie nazywa go, tylko mówi o nim siedzący na tronie albo żyjący na wieki wieków. I to, co tam widział, było z jednej strony piękne, bo to tęcza w kształcie, czy w kolorach szmaragdu, czy kolory, które odpowiadały kolorom kamieni szlachetnych, ale też było coś, co napełniało grozą, bo od tego tronu pochodziły gromy i błyskawice. I widział postaci wokół tego tronu, które były i które wołały: święty, 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 ten, który jest, który był, który jest i który przychodzi. Widział 24 starców, którzy siedzieli na swoich tronach, po czym każdy z nich składał swoje korony i oddawali chwałę siedzącemu na tronie i żyjącemu na wieki wieków. Tak się kończy 4 rozdział. I mówili: jesteś godny, nasz Panie i Boże, wziąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli to było i zostało stworzone. No i teraz rozpoczyna się nowy jakby element tego, co widzi Jan. I teraz czytamy tak w 5 rozdziale. I zobaczyłem w prawej ręce tego, który siedział na tronie, zwój zapisany z obu stron, opieczętowany 7 pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła, który obwieszczał donośnym głosem, kto jest godny otworzyć ten zwój i złamać pieczęcie. Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć zwoju, ani patrzeć na niego. I bardzo płakałem, że nie został znaleziony nikt godny, żeby otworzyć zwój i patrzeć na niego. Widok tronu, tak jak powiedziałem, jest jednocześnie piękny, zachwycający, ale jest też czymś napawającym grozą. Jest czymś, co budzi bojaźń. I siedzący na tronie trzyma zwój zapieczętowany 7 pieczęciami. Nikt z całego stworzenia, które istnieje, które zostało stworzone, nie jest godzien tego, żeby wziąć ten zwój i żeby zajrzeć do niego, czyli żeby złamać pieczęcie tego zwoju. Co jest w tym zwoju? Można by zapytać. Co tam się znajduje? O czym tam jest napisane w tym zwoju? Możemy wnioskować tylko na podstawie tego, co później w Księdze Apokalipsy jest opisane, że po każdej pieczęci, która zostaje zdjęta, następuje pewien rozwój wydarzeń. Kolejne rzeczy się dzieją. Najczęściej są to rzeczy, które są związane z czymś takim nieprzyjemnym dla ludzi, ogólnie biorąc. Kto jest ciekaw, zachęcam do czytania tego. Ale kiedy 7 pieczęć jest złamana, następuje 7 trąb, 7 czasz gniewu, kończy się to wszystko tym, że następuje nowe niebo i nowa ziemia. I zauważcie, że jeżeli można by sobie zadać to pytanie, co jest w tym zwoju, to myślę, że odpowiedź na to może być taka, że jest w tym zwoju zapisana dalsza część historii odkupienia. I nikt nie jest w stanie kontynuować tej historii zbawienia, tej historii odkupienia. Nikt nie jest w stanie rozpocząć ciągu dalszego tej historii odkupienia ludzi, tylko ten, który ją rozpoczął. I jest nim właśnie Jezus, ten, który tutaj w tej wizji Jana jest nazwany barankiem, który stoi przy tronie. Może dlatego Jan płakał, że nie znalazł się nikt, kto by mógł ten zwój otworzyć i dokończyć tym samym historię odkupienia. Od 5 do 14 wersetu tego rozdziału mamy takie jakby trzy kroki. Powiedziałbym właśnie, że tutaj jest opis intronizacji, czyli koronacji Jezusa, który jest już w niebie. Zobaczmy, w 5 wersecie pojawia się jeden z tych starszych, 24, którzy byli przy tronie, który już wie coś, czego Jan nie wie. Mówi do Jana, przestań płakać, oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój, zdjąć jego 7 pieczęci. Wtedy Jan zobaczył. Wtedy zobaczyłem baranka jakby zabitego. Stał między tronem i 4 istotami oraz między starszymi. Miał 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Określenie baranek Boży, który gładzi grzech świata, znajdujemy w Ewangelii Jana. Są to słowa, które wypowiada Jan Chrzciciel o Jezusie, który przychodzi do niego, aby wziąć chrzest. Opis rogów i oczu w kontekście 7 duchów Boga, które przynależą do baranka, tutaj te oczy i rogi, to wydaje się, że słuszne jest przyjąć, że to jest obraz namaszczenia baranka Duchem Bożym. Widok Mesjasza, Chrystusa namaszczonego, to jest coś właśnie to, co widział, co zobaczył Jan w tym momencie. I czytamy dalej. Zobaczmy. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim 4 istoty. Upadło też 24 starszych, z których każdy miał cytra oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. I zwróćcie uwagę na te słowa, bo tu jest ten pierwszy krok pokazujący godność, którą Jezus ma. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Jezus rozpoczął dzieło odkupienia. Nabył dla Boga, odkupił, tak, za cenę swojej krwi ludzi z każdego narodu, każdego języka. To jest bezpośrednie nawiązanie do tego, co się stało w Jerozolimie wtedy, około 33 roku, kiedy ukrzyżowany na rozkaz Piłata pod naciskiem Sanhedrynu Jeszua z Nazaretu jest tym, który za cenę swojej krwi nabył dla Boga ludzi. I ci ludzie, patrzymy tutaj, są podniesieni do niebywałej godności. Są nazwani kapłanami i będą królować na ziemi. Kapłani i współkrólujący, nie wiem jak to nazwać inaczej, królowie za cenę śmierci baranka. To jest tutaj ewidentnie obecne i tak myślę sobie, że dobrze jest być w tym gronie odkupionych. W tym gronie tych, którzy są tutaj wymienieni, że pochodzą z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, że są nabyci dla Boga. Wtedy, kiedy się Jezus narodził, miał miejsce początek tego odkupienia. I zauważcie, co się dzieje dalej. 9 werset. I taką nową pieśń śpiewają. I taką nową pieśń śpiewają. Jesteś godny wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity swoją krwią, nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia i tak. I teraz, dlaczego pieśń? Zauważcie, że pieśni zawsze towarzyszyły ludowi Izraela w momencie, kiedy się dokonywał jakiś akt zbawieńczy w ich życiu. Jeżeli wyszli z Egiptu, przeszli Morze Czerwone, czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Mojżesz zaśpiewał pieśń tych, którzy przeszli przez Morze Czerwone. W Nowym Testamencie takie pieśni to są pieśni Marii, która wypowiedziała pieśń po tym, jak jak anioł zwiastował, że ona będzie że ona będzie tą, która urodzi dziecko, które będzie Zbawicielem. Zachariasz też swoją pieśń wypowiedział. Pieśni zawsze towarzyszyły ludziom, kiedy ludzie przeżywali wielkie rzeczy. Może dlatego, że lepiej jest zapamiętać pieśni. Dlatego nasze kolędy dzisiejsze może się niektórym ludziom wydają infantylne, może się wydają niepotrzebne, bo to dzieciątko Jezus, bo to kołyski, nie ma już tego, prawda, w żłobku leży, jest mu zimno, Jezusa już nie ma małego, tylko jest duży, prawda, i po co to śpiewać? Zresztą nawet dostałem takiego maila w tej sprawie, ale tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o to, że Bóg zapowiedział dzieło odkupienia i je zrealizował w Jezusie Chrystusie. I pierwszym krokiem tego dzieła odkupienia było to, że się narodził Jezus. Jeżeli jest cokolwiek, o czym warto śpiewać na tym świecie, to jest to powód, żeby śpiewać o tym, że się narodził Jezus. Syn Boży stał się człowiekiem. I wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, żeby upamiętniać to w pieśniach i opowiadać o tym w pieśniach. Bo te pieśni są świadectwem tego, że było to na tyle ważne dla ludzi, na tyle istotne, że właśnie uwiecznili to w pieśniach. Bo śpiewamy o tym, co jest dla nas ważne. Zauważyliście tutaj to słowo, zaśpiewali pieśń nową. Zaśpiewali pieśń nową, tak? I taką nową pieśń śpiewają w 9 wersecie. Bo nowe wydarzenie miało miejsce. Nowe wydarzenie w historii odkupienia, w historii zbawienia. Baranek jest godny otworzyć zwój. Jest godny do tego, żeby zdjąć pieczęcie. Jest godny do tego, żeby kontynuować dzieło odkupienia po swoim powrocie do nieba. I dalej czytamy drugą część intronizacji. Bo właśnie z tym się to kojarzy, z koronacją. Tak? Jezus wraca do nieba po zmartwychwstanie, po swoim zmartwychwstaniu, ale powiem to jeszcze raz, wraca w ludzkim ciele, chwalebnym ciele. Nie wraca jako logos, nie wraca jako słowo, bo czytamy w Ewangelii, że słowo stało się ciałem, ale nie czytamy, że ciało z powrotem stało się słowem. Tak? Że czytamy o tym, że w niebie, to już u proroka Daniela napotykamy to określenie, można spotkać Syna Człowieczego, kogoś na kształt Syna Człowieczego. I teraz tutaj mamy do czynienia z Jezusem, który wraca do Boga Ojca jako Syn Człowieczy, mający ludzkie ciało, chwalebne ludzkie ciało. I okazuje się, że jest jedynym godnym, by wziąć zwój, ale nie tylko zwój, bo teraz istoty wokół tronu i miriady aniołów ogłaszają jakby kolejny krok, że też godzin jest wziąć te przymioty, powiem tak, które do tej pory przynależały jedynie do Boga. Moc, bogactwo, mądrość, siła, cześć, chwała, uznanie. Są wymienione jedne po drugim. Te istoty i aniołowie nie działają z własnej inicjatywy. To nie jest tak, że one wymyśliły sobie to. One obwieszczają to, co jest wolą Boga. A wolą Boga jest to, że te rzeczy należą się Jego Synowi, który stał się człowiekiem, dokonał odkupienia i teraz powrócił do Boga jako człowiek w ciele, które jest ciałem chwalebnym. Czytamy 11 i następne wersety. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów, otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miriady, miriad tysiące tysięcy. Ogłaszali donośnie, godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i uznanie. Tak się kończy, można powiedzieć, drugi krok, ale trzeci krok następuje bardzo szybko. I ten 13-14 werset to już nie tylko aniołowie, którzy są w niebie, nie tylko ci starsi, którzy tam są niedaleko tronu, ogłaszają, że godzien jest Jezus wziąć te rzeczy, ale czytamy, że słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko co je napełnia, wtórowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. I ostatni werset mówi, cztery istoty natomiast powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mu pokłon. I mamy tutaj, zauważcie, w jednym zdaniu, temu, który siedzi na tronie oraz barankowi, czyli ta sama chwała, ta sama cześć, to samo uwielbienie, to samo oddanie, ten sam pokłon też oddają ci starcy, którzy w czwartym rozdziale opisane było, że ten pokłon oddawali jedynie Bogu, siedzącemu na tronie. To teraz ten pokłon upadają i składają barankowi. Zauważmy, że w taki sposób zrealizowana została prośba, jaką Jezus zaniósł do Ojca, kiedy się modlił przed swoim ukrzyżowaniem. W tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie zapisanej w 17 rozdziale Jana, 5 werset tam brzmi tak. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Tę chwałę, którą miał, zanim zaistniał świat, Jezus musiał zostawić. Dlatego w liście do Filipian czytamy o tym, że dokonało się to ogołocenie Jezusa, który będąc bogatym, stał się biednym i stał się pokornym człowiekiem. Ale teraz, kiedy wstąpił do nieba, otrzymał chwałę, która jest równa chwale Boga. Tylko teraz ta chwała, która mu przypadła, przypadła mu jako synowi człowieczemu, barankowi. Jest to też rzeczywistość, w której będą mieli udział ci wszyscy, którzy są odkupieni przez baranka. Ci wszyscy, którzy mu wierzyli. Jeżeli komuś, tak już kończąc, brakuje argumentów z Pisma Świętego na boskość Jezusa, to tutaj właściwie ten rozdział jest poświęcony temu. Jezus jest Bogiem, tak jak Bóg Ojciec jest Bogiem. Ma tę samą chwałę, tę samą cześć. Tak samo jest wywyższony przez wszystko, co istnieje. I możemy o tym myśleć, możemy o tym pamiętać, że jedynie w Nim znajdujemy swoją nadzieję na życie wieczne. I teraz tak, dla kogo historia zbawienia i odkupienia? Jak ona się potoczy? Dla każdego z nas. Zauważcie, każdy z nas tak naprawdę ma swoje miejsce w tej historii, która zmierza do swojego końca. Pieczęcie są zdejmowane i kolejne rzeczy się wydarzają. I jakie jest to miejsce, które ja mam w tej historii zbawienia? Czy jest to miejsce przy baranku, czy raczej jest to miejsce po drugiej stronie, tej zbuntowanej? Ja chciałbym, byśmy patrząc na tę opowieść, czy nie opowieść, ale na te wydarzenia, które są opisane zarówno w Ewangelii, które są związane z przyjściem Jezusa na świat, ale również w objawieniu tutaj, kiedy jest opisane, jak Jezus został wyniesiony, ukoronowany chwałą, dostojeństwem, byśmy patrzyli na to jako, jak się patrzy na źródło takiej nadziei, którą się ma, że ten, który dokonał odkupienia, dokończy tego odkupienia i żeby każdy z nas naprawdę poważnie to potraktował, żeby być w tej grupie ludzi, których On odkupił dla Boga, żeby tego nie zlekceważyć, bo te rzeczy się wypełniają. Te rzeczy się wypełnią tak, jak się wypełniła zapowiedź Jego przyjścia na świat. Tak samo się wypełnią rzeczy, które są opisane w Apokalipsie. I dla nas dla nas jest to błogosławieństwem, że mamy wgląd w to, co ma się wydarzyć. Bo tak apostoł Jan usłyszał, że właśnie pokazane jest mu to, co ma się wydarzyć, żeby on opowiedział o tym Kościołowi, żeby Kościół był na to gotowy.